Witajcie, drogi Kościele. Cieszę się, że możemy być dzisiaj razem i też możemy rozważać Boże Słowo. Dzisiaj, gdy brat pastor Jan zaproponował, abym dzisiaj to słowo mógł do was kierować, no uzgodniliśmy, że to będzie z Ewangelii Jana. Lubię tą Ewangelię i w jakiś sposób też Jan, mogę powiedzieć, jest mi bliski, jego postać, osoba. Używam na co dzień imienia Krzysztof, ale moim pierwotnym czy pierwszym imieniem jest właśnie Jan. Więc no, cieszę się, tak teraz pomyślałem, że mogę z Ewangelii Jana się podzielić. Zanim to jednak zrobię, no chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli kilka jakby istotnych rzeczy związanych z tą Ewangelią i z ewangelistą Janem, który niewątpliwie odegrał ważną rolę w Kościele, który po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa zaczął funkcjonować w Jerozolimie, a później powstawały kolejne społeczności w wielu miastach i najprawdopodobniej to w Efezie. Apostoł Jan napisał tą Ewangelię w latach 80-95, mówią komentatorzy. Również to on jest autorem Księgi Objawienia, księgi, która kończy ten kanon biblijny. No też jest autorem listów. I niewątpliwie odróżnia się od Ewangelii Łukasza, Mateusza, Marka, jest rzeczywiście inna. I co ciekawe, autor właśnie tejże Ewangelii siebie określił jako tego, którego kochał Jezus. I to uczynił trzykrotnie. Najpierw opisując ostatnią wieczerzę, a później, gdy Maria Magdalena spotyka Piotra i drugiego ucznia, którego kochał Jezus, a myślał, pisał o sobie. I trzeci raz, gdy po zmartwychwstaniu, to on rozpoznaje Chrystusa i zwraca się do Piotra i mówi, to jest Pan. I tam jest również użyte to stwierdzenie, że to powiedział ten uczeń, którego kochał Jezus. Nie wiem, czy ty myślałaś o tym, jak ty byś się określiła i swoją relację związaną z Jezusem. Czy właśnie tak byś powiedziała, ja, mówiąc swoje imię, to jest ta, którą ukochał Jezus. Myślę, że to bardzo istotne stwierdzenie, mieć to przekonanie, mieć tą pewność, że jestem właśnie tą szczególną osobą. Nie wiadomo z jakiego powodu, ale Pan mnie wybrał. Usłyszałam Jego głos. Jest teraz tyle głosów w tym świecie i tak często w tym gwarze trudno usłyszeć Boży głos. No niewątpliwie Jan znał bardzo dobrze realia żydowskiego życia, zwyczajów, obyczajów. No i też bardzo wcześnie pojawiły się herezje mówiące o tym, że Jezus nie jest Bogiem, jest tylko człowiekiem. I Jan, pisząc tą Ewangelię, chciał zaradzić temu. Na koniec swojej Ewangelii stwierdza, dlaczego napisał ją. No, napisał ją po to, żeby ci, którzy ją czytają, wierzyli i mieli życie wieczne. To życie wieczne dla wielu ludzi, którzy myślą, że ono się tam kiedyś rozpoczyna po naszej śmierci, ale ono się zaczyna już tu, teraz. Jeśli zaufasz Chrystusowi, przechodzisz w pewien wymiar wieczności. Jan swoje cuda, które opisał, nazywa znakami. A znaki co mają czynić? No, wskazywać nam, prawda, drogę, ostrzegać też. I tak opisał siedem znaków, siedem właśnie szczególnych znaków. Zamiana wody w wino w Kanie Galilejskiej, uzdrowienie syna dworzanina królewskiego, uzdrowienie sparaliżowanego w dzień szabatu, nakarmienie 5000, chodzenie po wodzie, no i uzdrowienie ślepego od urodzenia, o którym dzisiaj będziemy, no zatrzymamy się nad tym właśnie znakiem, a także siódmy znak to wskrzeszenie Łazarza. Siedem istotnych mów mamy w tej Ewangelii. Mamy rozmowę z Nikodemem, gdzie Jezus stwierdza jasno, jeśli nie narodzisz się na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. To narodzenie z ducha jest czymś no, najistotniejszym, aby wejść do Królestwa. Z Samarytanką rozmawiał o żywej wodzie. Też podkreślał autorytet Bożego Słowa, który i tego, który jest posłany przez Boga Ojca. Mówił o sobie, że jest chlebem życia. To ten chleb daje duchowe życie. A też zapewnił, że kto w Niego wierzy, jak mówi Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Światło świata. Ja jestem światłem świata. I kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. To jest cudowna obietnica. Nie chcesz chodzić w ciemności, nie chcesz się potykać, pójdź za Jezusem. No i dobry pasterz. Dobry pasterz to nie jest temat tego kazania, ale dobry pasterz, który ma nawet kilkaset owiec, zna każdą po imieniu. Jak to jest? One z zewnątrz wyglądają bardzo podobnie, chociaż się różnią. Każda owca jest inna. Ale on znaje i zna każdą po imieniu. Jeśli jesteś w jego pastwisku, jesteś jego szczególną owcą. On cię zna. No i siedem twierdzeń. Ja jestem chlebem życia, ja jestem światłością świata, ja jestem bramą dla owiec. Nie ma innej bramy. Ludzie przeróżne właśnie teorie powymyślali, ale Jezus kategorycznie stwierdza, ja jestem bramą dla owiec. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz to nie poganiacz, to dobry pasterz, który szuka, gdy owca się zagubi, czy gdzieś utknie w jakimś miejscu. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. To cudowne zapewnienie dla wierzącego człowieka, że moje życie nie kończy się. Wierząc w Chrystusa, ja również zmartwychwstanę. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym i to ja jestem, to jest takie utożsamienie się z Bogiem Jahwe. Więc to są szczególne rzeczy, które wyróżniają tą Ewangelię. I dlatego wiele osób zachęca, aby osoby, które jeszcze nie znają Boga, jeszcze nie mają z Nim relacji, aby obcowały z tą Ewangelią, żeby zobaczyły właśnie, co nam ewangelista Jan w niej opisał. I życie niewątpliwie związane jest ze światłem i to światło rozświetla ciemności. Ja mam możliwość rozmawiania teraz na podcaście z wieloma osobami i wiele z tych osób w swojej ciemności, w swoim jakimś takim, można powiedzieć, dnie, No dzięki temu, że zobaczyło, że jest światło, a tym światłem jest Chrystus i On daje nadzieję, by powstać, by nie pozostać w tym miejscu ciemności. No i też myślę, ja z racji wieku, że tak powiem, nie wiem kiedy, jak to się stało, że z małego chłopca już nie jestem małym chłopcem, trochę tych lat już jest, więc zbadam wzrok. I osoby właśnie w moim i starszym wieku skrupulatnie badają wzrok, czy nie ślepniemy, czy nie grozi nam zaćma, bo najczęstszą przypadłością tego wieku jest zaćma lub jaskra. Jaskra, która nie daje właściwie żadnych bolesnych wskazówek, ale gdy się rozwija, uszkadza nerw wzrokowy i człowiek przestaje widzieć. A teraz przejdźmy do Ewangelii, którą nam i tej historii, którą opisał nam Jan. Na swojej drodze zobaczył Jezus człowieka, to jest 9 rozdział, człowieka niewidomego od urodzenia. A wtedy jego uczniowie zapytali go: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że urodził się niewidomy? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny zrobił błoto, to błoto nałożył na oczy niewidomego, następnie polecił mu: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co znaczy posłany. Niewidomy odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Wówczas sąsiedzi oraz ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, zastanawiali się, czy to ten, który siadywał i żebrał. Jedni mówili, że to ten, inni twierdzili, że ktoś do niego podobny. On natomiast przyznawał: to ja. To ja jestem. Zagadnęli go zatem: jak więc odzyskałeś wzrok? To przedostatni znak, jaki uczynił Jezus przed wskrzeszeniem Łazarza. I co my możemy widzieć tutaj? Jezusa otoczonego uczniami, też niewątpliwie było tam sporo ludzi, i Jezus idąc zobaczył niewidomego od urodzenia. I myślę, że uczniowie by przeszli obojętnie właściwie obok tego człowieka. Natomiast Jezus zatrzymał się. I tak jak Jezus zatrzymał się nad moim i twoim życiem. Jeśli tu jesteś, to z pewnego powodu, tak? Z pewnej przyczyny. Gdyby nie Jezus, nie bylibyśmy tutaj na tym miejscu. On się zatrzymał. Wejrzał w twoje życie. I uczniowie, gdy to zrobił i widząc niewidomego, no zaczęli rozważać, czyja to wina. Często ludzie patrząc na czyjeś nieszczęście, dopatrują się, no musiał zgrzeszyć. Albo on, albo jego rodzice. No i uczniów również takie pytanie nurtowało i zadali mu je. A Jezus odpowiada: ani ten człowiek nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, aby mogły objawić się Boże cuda. I myślę, że my często chcielibyśmy Bogu mówić, jak On ma działać, jak On ma postępować, coś doradzać. Bóg zna odpowiedź. To było Bożym zamysłem, żeby te Boże dzieła były zamanifestowane na właśnie tym człowieku. Więc jeśli wierzymy w Bożą suwerenność, to raczej nie doradzajmy Bogu, jak On ma, no właśnie, mówić, czy co do nas ma powiedzieć, czy jak mają się rzeczy układać. Dla nas wychowanych w tej, że tak powiem, kulturze europejskiej, to trochę dziwny sposób leczenia, nie? Jezus spluwa na ziemię, miesza ślinę z gliną i nakłada na oczy niewidomego. No to taki niezbyt, myślę, sympatyczny obraz. Ale czy to nie przypomina nam stwarzanie, jak Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i poprzez, że tak powiem, tchnął na człowieka, tak, dając życie. Tak, czy nie możemy tu zobaczyć nie tylko uzdrowienie, ale pewien akt stwarzania, nowych oczu. Oczu, które widzą. Dawniej były niewidome, ale ten sam Bóg, który kiedyś ulepił człowieka, teraz w Jezusie odnawia go, przywraca wzrok, który jest symbolem i światła, i życia. Czy Jezus, dotykając naszego życia, nie odnawia nasz wzrok, nasz sposób patrzenia, nasz sposób zrozumienia? Ile to osób mówiło: czytałem tą księgę, ale nic nie rozumiałem. Dopiero gdy otworzyłem swoje serce, zaprosiłem Jezusa do mojego życia, słowa tej księgi i historie w niej zaczęły być dla mnie jakże sensowne. Jan zwraca naszą uwagę, że było to w szabat. A szabat według żydowskich wytycznych, interpretacji halachy, którą przestrzegali bardzo skrupulatnie faryzeusze, no mieli 39 zabronionych prac w ten dzień. Jedną z nich to było mieszanie gliny z wodą. Dlaczego Jezus czyni to w szabat? Przecież było wiadomo, że to będzie prowokować faryzeuszy. Ale czy drobiazgowe przepisy mogą stać na przeszkodzie, by czynić dobro? Wszak Jezus jest Panem szabatu. To w wielu miejscach Ewangelii Jezus stwierdza tą prawdę, że szabat został uczyniony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Dla religijnych faryzeuszy przestrzeganie tych drobiazgowo praw, no tak w istocie stało się przeszkodą, by rozpoznać też w Chrystusie obiecanego Mesjasza. I John Piper, też znany pisarz chrześcijański, zwraca w swoim komentarzu nam uwagę na taki aspekt metod i wiary, że Bóg szanuje świat, który stworzył. Używa materii, błota i śliny, wody do działania. To ma znaczenie w widzialnych znakach, takich jak chrzest, wino i chleb w czasie wieczerzy. Moglibyśmy powiedzieć, że Bóg działa poprzez te fizyczne elementy. I wiara ślepego jest dla nas przykładem. Usłyszał cel. Niewątpliwie to było gdzieś w pobliżu świątyni, bo gdzie żebracy najczęściej przesiadują? Tam, gdzie jest najwięcej ludzi, nie? Gdzie przechodzi duża rzesza ludzi. Więc niewątpliwie ten żebrak był gdzieś w pobliżu świątyni. A sadzawka Siloe była oddalona, jak mówią komentarze, kilkaset metrów. Niektórzy mówią, że około 1000 metrów. No dla nas, gdy sobie tak pomyślimy, no kilometr czy tam 600 metrów, to nic trudnego do przejścia. Ale jeśli nie widzisz, jesteś ślepcem, to przejście nawet tak zdawałoby się niedługiej drogi, no wymaga zaufania i wyruszenia. Może też pytania, proszenia o pomoc, by dojść do tej sadzawki. On usłyszał głos i usłyszał konkretne wskazania Jezusa, tak, co ma zrobić. Gdy odpowiadasz na Boży głos, czy widzisz wszystko, czy Bóg w każdym szczególe daje obraz, czy to nie jest raczej tak, że słyszysz Boży głos, że masz coś uczynić? I tak jak układanka, ja miałem przyjemność, będąc teraz w Holandii, z moją wnusią, która ma 8 lat, przyniosła pełno puzli, rozsypała je. To było 1000 puzli i trzeba było ułożyć obrazek. Więc na początku to widziałem stertę porozrzucanych klocków, niepasujących jakby do siebie. No ale później krok po kroku, rzeczywiście na koniec mojego wyjazdu, no, sukces, udało się. Cały obraz się ułożył. I tak jest, myślę, w naszym życiu, że Bóg niekoniecznie pokazuje cały obraz, ale jeśli jesteś powołany, to będziesz widział coraz wyraźniej, coraz lepiej, do czego jesteś powołany. Więc pójście tego niewidomego do sadzawki było aktem zaufania. Gdyby od razu obmył się z tego błota, raczej nie odzyskałby wzroku. Potrzebne było zaufanie, wysiłek, by wyruszyć tak z pomazanymi oczami. Może słyszał wiele osób, które mu doradzały. No, dlaczego idziesz z takimi oczyma? Obmyj się już teraz, szybko. Co ciekawe, ta sadzawka Siloam znaczy posłany. Woda, która wypływa ze źródła posłanego, nawiązywała bezpośrednio do Jezusa, który był posłany od Boga Ojca, a obmycie się w wodzie płynącej od posłanego symbolizuje tego, którego Bóg posłał na świat, aby wskazał nam drogę ratunku, drogę wybawienia. Sadzawka posłanego to niejako adres Boga. W Starym Testamencie Siloam, hebrajskie Siloach, oznaczało tryskające wodę wewnątrz murów Jerozolimy. I ta woda była dostarczana do świątyni. Izajasz nazwał ją wodami Siloam, które płyną łagodnie i stanowiły symbol Boga, który przebywa pośród ludu. Cicho, wiernie i często odrzucany. A jak jest w twoim życiu teraz, w XXI wieku? Słyszysz głos Boga? Czy jesteś tak zaganiany, że no, nie możesz go usłyszeć? A Bóg często przemawia właśnie w ciszy, gdy się zatrzymujemy. Więc sadzawka posłanego to niezwykłe miejsce i obmycie się w tej wodzie symbolizuje niewątpliwie oczyszczenie, oświecenie przez tego, którego Bóg posłał. To nie woda sama w sobie leczy, ale ten, który posyła. Ślepiec nie za bardzo rozumie, co się dzieje. Dostaje błoto, słyszy polecenie, idź, obmyj się. I to niezwykłe doświadczenie, być ślepym, a później widzieć. To spotkanie z tym, który posyła, jest naprawdę leczące. I gdyby Jezus powiedział od razu, przejrzyj, i on by przejrzał, wiele osób nie mogłoby zobaczyć tego cudu, tego znaku. ale widzą go później z odzyskanym wzrokiem i zadają mu pytanie, no jak to się stało? A on odpowiada, co było jego doświadczeniem. To jest najistotniejsze. Byłem ślepy, a teraz widzę. Kiedyś nie widziałem, ale gdy Jezus dotknął się mojego życia, widzę. Kiedyś błądziłem, ale teraz wiem. Mogę zaświadczyć o tym, którego spotkałem, że dzięki niemu widzę. A jak z tobą? Możesz zaświadczyć? Jesteś pewien, że widzisz, że Jezus zdjął ślepotę twoją? Jak twoje spotkanie wyglądało z Chrystusem? Pamiętasz je? Ślepiec nie zapomniał. A faryzeusze paradoksalnie w tej opisanej przez Jana historii pozostają w ciemności. To jest pewien paradoks. Są blisko świątyni, nad wodami Siloam, ale nie rozpoznają źródła świata. A tego, który jest tego świadectwem, oskarżają, mówią, przesłuchują go, jak to się stało i w końcu stwierdzają, że on jest grzesznikiem i wygonili go. I Augustyn też wypowiedział takie zdanie, że gdyby ślepiec nie obmył się w tej sadzawce posłanego, nie przyjąłby wzroku. Tak, jeśli ty nie wyznasz tego, który został posłany, Jezusa, nie odzyskasz światła duszy. No i gdy połączymy te też dwa wątki, szabat i Siloam, to możemy dostrzec, że szabat to nie tylko dzień odpoczynku, ale Bożego działania. Czy Bóg przestał działać w szabat? Czy jego prawa ustanowione przestały działać? Czy księżyc, słońce, planety, to wszystko nie działa w dzień szabatu? A jak moje i twoje serce? Czy ma szabat? Czy bije każdego dnia? Siloam Jezus jest posłanym, w którym spełnia się całe objawienie, początek i koniec. A faryzeusze odrzucają jedno i drugie. Mają szabat, mają wodę, mają pismo, ale nie mają tego, do którego to wszystko prowadzi. I Jezus pod koniec tego rozdziału ze smutkiem stwierdza, że przyszedł na sąd. Aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomi. I to pytanie faryzeuszy, czy my jesteśmy ślepi? No Jezus odpowiada im, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa. Ten motyw posłanego rozwija się w kolejnych rozdziałach Ewangelii Jana i właśnie w trakcie, w 17 rozdziale, gdy Jezus modli się i nazywamy ten fragment modlitwą arcykapłańską, Jezus stwierdza, a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. I to moglibyśmy powiedzieć krótki wzór zbawienia. Uwierz w tego, którego Bóg posłał na ten świat, w Jezusa Chrystusa. Tu chodzi o wieczną relację z Ojcem dzięki Synowi, który był posłany, aby przywrócić tą zerwaną więź człowieka z Bogiem. Więc posłanie to nie tylko historyczne wydarzenie, Jezus przychodzi, ale to też łańcuch misji, ponieważ to Jezus wysyła swoich uczniów, by świadectwo o Nim było głoszone aż do skończenia świata. Co ciekawe też, że w tej historii obmycie w sadzawce było znakiem wskazującym na to duchowe obmycie w wiarę posłanego. Na początku widzimy, że to sam Jezus się zatrzymał, ale później, gdy ten człowiek został wyrzucony z synagogi, nie podobał się faryzeuszom, został oskarżony, że jest grzesznikiem, więc no, niech sobie idzie precz. Jezus w 35 wersecie, możemy przeczytać, usłyszał, że go wyrzucili. I gdy go odnalazł, zapytał, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś na to, kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? Jezus powiedział, jestem Nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z Tobą rozmawia. A on wierzy, Panie, i złożył mu pokłon. Więc możemy zobaczyć, że Jezus nie pozostawił tego niewidomego w tej sytuacji, w której on był, i spotyka go, właśnie odnajduje. A Jan, myślę, że pragnie nam pokazać, że to pytanie, czy wierzysz w Syna Człowieczego, to jest coś więcej niż tylko pytanie, czy wierzysz we mnie jako proroka, czy kogoś niezwykłego. To jest pytanie o istotę, czy wierzysz we mnie, że jestem Bogiem, że Bóg powierzył mi wieczne panowanie. I gdybyśmy sięgnęli do Księgi Daniela, pozwólcie, że przytoczę, z 7 rozdziału, 13 i 14 werset. Przyglądam się dalej i widzę, na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł od odwiecznego, przyprowadzili go do niego. Wtedy dano mu władzę i chwałę i rozpoczął panowanie. I czciły go wszystkie ludy, narody i języki. A jego władza władzą odwieczną, nieprzemijającą. Jego panowanie nieziszczalne. I ten niewidomy rozpoznaje w Chrystusie właśnie tego odwiecznego, tego, który ma moc i władzę. Odzyskał wzrok fizyczny, ale to pytanie Jezusa miało sprawdzić, czy odzyskał wzrok duchowy. Wiara w Syna Człowieczego to przejście z ciemności, niewiary do światłości poznania Boga. Jezus pyta, czy wierzysz w Syna Człowieczego, i w Grece jest tu użyte takie wyrażenie pistueis, eis, wierzyć ku, co sugeruje zwrot w stronę osoby, powierzenie komuś życia i wejście w relacje. I to jest pytanie o całkowite zaufanie Jezusowi jako jedynej drodze do nieba. Jezus ukazuje nam, że sąd nad światem związany jest z odrzuceniem Jezusa i skutkiem wiary jest wyjście z duchowej ślepoty i otrzymanie życia wiecznego. Uzdrowiony ślepiec otrzymuje nową tożsamość u boku Chrystusa. A jako, że kazanie powinno nieść jakieś zastosowanie, chciałbym również i ja to zrobić. I dla tych, którzy być może nie podjęli takiej decyzji, to dzisiaj jest dobry dzień, najlepszy dzień. Jeśli nie zaufałeś Chrystusowi, nie powierzyłeś Mu życia, to jest to dobry dzień, dobra chwila, by tak uczynić. Zaufać Jezusowi, wyznać Go swoim Panem i Zbawicielem, wejść w żywą relację z Nim. Jako społeczność chrześcijan baptystów nie ogłaszamy zbawienia, że jest w denominacji. To zbawienie jest w Chrystusie. Więc obudź się, który śpisz. Jeśli śpisz, jeśli jesteś w ciemności, obudź się i zaufaj Jezusowi, wyznaj Go. A to drugie zastosowanie, bardziej skierowane do tych, którzy idziemy za Panem, tak? Mówimy, idę za Panem. Staram się przestrzegać Jego słowa. To faryzeuszy niewątpliwie wyróżniała religijność. Modlitwy, czytanie słowa, rozważanie słowa, różnego rodzaju jałmużny, dziesięciny, ofiary, obmywania. Ludzie patrząc z zewnątrz mogli stwierdzić, o, to pobożni ludzie. Bardzo pobożni ludzie. Więc są pewne wskazówki, moglibyśmy powiedzieć, również gdy patrzymy na nasze życie od strony duchowej, no że to są pewne konkrety, które można zmierzyć. Można zapytać, no ile czasu spędzasz na modlitwie? Ile czasu zajmuje ci czytanie Bożego Słowa? A czy rozważasz to Słowo? A jak spędzasz dzień właśnie taki oddzielony, niedzielę? Czy jesteś we wspólnocie? Ktoś też powiedział, że najtrudniej to nawracają się portfele. Jak wygląda twoja ofiarność? Czy hojnie łożysz na to, żeby wspierać wspólnotę, w której jesteś? A może chcesz być takim wolnym elektronem? To czy naprawdę jesteś pobożny przez to, że nie chcesz przynależeć? Przychodzisz, karmisz się, ale nie chcesz właśnie być częścią tej wspólnoty? Jedna z sióstr mi tak zabawnie, ja mówię, jak zmierzyć, czy jesteśmy pobożni, czy nie? Ona powiedziała, zapytaj domowników. Zapytaj, jakim jest mężem, jaką jest żoną, jaką jest siostrem, bratem. Zapytaj, którzy jego, ją znają. Więc to jest jakaś rzecz. Więc to jest taka pierwsza rzecz, z którą chciałbym cię zostawić. Właśnie, żebyś tak w spokoju usiadł, może dziś wieczorem, może innego dnia, ale właśnie zobaczył, jak wygląda moja pobożność, jak wygląda moja droga za tym, którym się opowiedziałem. Ale druga część polegałaby na tym, że powiedzmy za tydzień zaprosisz brata, brat brata, siostra siostrę, by o tym porozmawiać. Często nie widzimy czegoś, co widzą inni. Ale też jak Jan nam w swojej Ewangelii mówi, prawda jest tym, co nas uwalnia i no, rzeczywiście niesie wolność. Czasem prawda jest gorzka, ale ona jest wyzwalająca. Więc z kim mógłbyś porozmawiać? Ja tu widzę, że często jak wychodzimy, jest dużo rozmawiających, więc nie powinieneś lub nie powinieneś mieć kłopotu, żeby z kimś porozmawiać o swoim stanie duchowym. I jeśli chcemy być taką wspólnotą, która jest żywa i prawdziwa, niesie przesłanie Ewangelii, to jesteśmy wezwani przez Chrystusa, aby iść właśnie do tych, którzy są w ciemności, ale musimy to przesłanie nieść w prawdzie i miłości.